Witam Państwa, Lech Pilarski. Dzisiaj w naszym magazynie będziemy opowiadali o duchowieństwie katolickim w Związku Sowieckim. W latach 1917 aż do upadku Związku Sowieckiego, co nastąpiło w 1991 roku, a rozmawiamy z księżmi profesorami, którzy zajmują się historią duchowieństwa i tu w Białymstoku i w Lublinie. Ksiądz profesor Roman Dzwonkowski oraz ksiądz profesor Tadeusz Krachel. Jeśli księża pozwolą, to zacznę od takiego wspaniałego cytatu, który zdobi wystawę, takiego motta, który zdobi wystawę otwartą ostatnio w Muzeum Pamięci Sybiru. Przed wyjściem matka kazała nam klęknąć i głośno zaczęła odmawiać pod twoją obronę. Potem zdjęła ze ściany krucyfiks i podała nam do pocałowania. Cywil wyrwał go matce z rąk, z rozmachem przełamał go na kolanie i rzucił na podłogę. Czekałem na cud, że za taką profanację spotka go natychmiast kara Boża. Ale widocznie mój Bóg był cierpliwy. Te słowa są wspaniałe, jeśli chodzi o opis losów, oczekiwań, ale także tego, na co los wystawił tych ludzi, jeśli chodzi o zesłańców, o tych, którzy trafili na Syberię.
No to jest fragment wspomnień, a dramatyzm tej sytuacji, tych łagierników, no był nieraz... Powiedziałbym, brak mi słowa, okropny, bo w nocy łomot do drzwi i każą się ubierać, a tu zimna noc, zima i cóż, z małymi dziećmi nieraz całą rodzinę zabierają i wiozą w niezdane. Więc zabierano to, co było, że tak powiem, możliwe do wzięcia i nade wszystko to, co łączyło ich z Bogiem, z wiarą, a więc krzyżyk, obrazek. I nieraz właśnie taki obrazek na przykład Matki Boskiej Ostrobramskiej był czymś tak cennym na Syberii, w Kazachstanie, że to powiedzmy jakoś łączyło i dawało nadzieję. No może nie będę tak dawał konkretnego przykładu, a może jednak. Opowiadała kobieta z Podgrodna, która wróciła do Polski. Kiedy zaczęto pozwalać już na wyjazd do Polski w 1946 roku z Kazachstanu, ta kobieta do tego urzędu sowieckiego się zgłosiła, żeby zapisać siebie i swoje dzieci, bo męża już nie było. A sowiecki, ten urzędnik mówił, wy grażdanka sowiecka z Podgrodna, nie ma mowy. Więc przyszła do domu i zrozpaczona mówi dzieciom, a córka starsza mówi, mamo nie płacz, pomódlmy się. I w czasie modlitwy właśnie matka przypomniała o tym obrazku Matki Boskiej Ostrobramskiej. I z tym obrazkiem poszła następnego dnia do tegoż urzędnika i mówi, znalazłem dowód, że jestem Polką. I mówi, to jest nasza polska Matka Boska. My do niej się modlimy, po polsku się modlimy. On ją tam wykpiwa i tak dalej. A ona nie ustaje. Proszę zobaczyć, w jakim języku tu modlitwa napisana. I tak powiedzmy przekonywała, że zapisał ją i dzieci na wyjazd do Polski. Później opowiadała, że to był cud Matki Boskiej, że ona właśnie mogła wrócić, bo nie miała żadnego dokumentu, że jest Polką. A tam wszystkich przecież w 1939 roku za obywateli Związku Sowieckiego uznali.
To pokazuje, jak ważna była wiara i to pokazuje również, jak istotna była rola księży, którzy razem ze swoimi wiernymi również trafiali na Syberię czy do Kazachstanu.
Ale w tym cytacie, który pan redaktor na początku odczytał, ten przejmujący znak złamanie krzyża, rzucenie, ma bardzo mocny taki symboliczny charakter i wiele mówi. On ukazuje ten szatański, można powiedzieć, projekt zbudowania ustroju komunistycznego, dla którego religia i wiara w Boga to była główna przeszkoda. I dlatego, jeśli mowa o represjach duchowieństwa, no to tu jest właśnie to źródło. Duchowieństwo było na przeszkodzie budowie komunizmu i od początku, od powstania Związku Sowieckiego, najpierw to była Rosja Sowiecka, Związek Radziecki, ta nazwa powstała dopiero w 1922 roku, rozpoczęło się prześladowanie, żeby w ogóle ze społeczeństwa wyeliminować całkowicie duchowieństwo, które właśnie reprezentowało, czy głosiło wiarę w Boga i w ogóle życia, że to pogląd przeciwny zupełnie komunizmowi, dlatego nie było tolerowane. No i w tym pierwszym okresie istnienia Związku Sowieckiego, lata międzywojenne, ten projekt władze sowieckie zrealizowały. wszyscy duchowni, którzy po rewolucji tam zostali, że tak powiem, zniknęli. Duża część została rozstrzelana, ponad 120 zostało rozstrzelanych, inni gdzieś tam w łagrach zmarli, część została wymieniona. Także w końcu w tego okresu został tylko jeden kościół, gdzieś tam przeżyło te prześladowania z tego okresu około 10 księży. W drugim okresie, czasy wojny, 39, znów zaczynają się aresztowania. No i w tym czasie tutaj z terenów zajętych Polski ponad 100 księży pojechało na Sybir, do łagrów. Później większość z nich wyszła z Amduardersa, niektórzy zostali, niektórzy wrócili, niektórzy zmarli. I teraz zaczyna się najdłuższy okres po II wojnie światowej. I władze mają ten sam cel, eliminację duchowieństwa z życia społeczeństwa i likwidację kościoła. Ale warunki są inne, są miliony ludzi wierzących, katolików, innych, muszą się z tym liczyć, więc tylko są aresztowania i zsyłanie i skazywanie na łagry, czasem na zesłanie, ale zasadniczo to były łagry. No i te aresztowania rozpoczęły się już od wejścia, jeszcze w czasie II wojny, w 1944 roku. Od tam krajów bałtyckich to Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej i w tym czasie około 500 księży zostało aresztowanych, zesłanych do łagrów. To trwało do śmierci Stalina. Po śmierci Stalina zaczęły się zwolnienia. No i do 1956 roku zasadniczo zostali zwolnieni, tak jak inni więźniowie polityczni. Co tu jest ważne, co warto podkreślić, o czym zwykle ludzie nie wiedzą, mianowicie te wyroki zapadające księży i na łagry i tak dalej nigdy nie zapadały ze względów religijnych. Od początku władze sowieckie przyjęły taką zasadę bezwzględnie zachowywaną przez cały okres istnienia. Skazywanie księży dokonuje się za ich kontrrewolucyjną działalność, antypasową działalność. I w ten sposób to tak myliło, bo w konstytucji sowieckiej była zapisana wolność religijna, więc nie do pomyślenia. Gdy jacyś dyplomaci zachodni zarzucali, że jest prześladowanie religijne w Rosji sowieckiej, dyplomaci brali konstytucję i mówili: przepraszam, konstytucja nasza zapewnia wolność religijną. No i tego, ale w tym wielkim planie opatrzności boskiej dotyczących ludzi zsyłanych, tratowanych, było to, że ci księża, którzy trafiali do łagrów, najpierw do więzień, potem do łagrów, byli dla tam ludzi więzionych, zsyłanych takim duchowym oparciem. Powstał tak zwany kościół duchowy, jak gdyby podpolny. Gdziekolwiek był ksiądz, tam było jakieś ciche apostolstwo, spowiedź, msza święta, przede wszystkim jakieś podtrzymanie na duchu. Także to, że ci księża trafiali do tych różnych i kopalni, jakiś węż, wszystko to służyło właśnie sprawie wiary w Boga, zachowania, podtrzymania ludzi na duchu. Taki realizował się ten plan boski, przedziwny.
Takie wymagania wobec człowieka do kwadratu, do sześcianu. Niesamowite wyzwanie, bo przecież księża cierpieli tak jak i pozostali zesłańcy.
Tak, bardzo słusznie. No ale księża mieli tę łaskę, że traktowali ten swój los nie jako dopust boski oczywiście, ale jakiś plan boski, że mają do spełnienia tutaj jakąś funkcję i w tym, że mogli ludziom pomagać, znajdowali pewne duchowe oparcie. To dla nich było też jakieś to, także nie narzekali. Początkowo nieraz były takie wypadki, że ksiądz sobie stawia, co ja tutaj robię, mógłbym tak pięknie pracować, ale z czasem odkrywali, że mają tu do spełnienia wspaniałą rolę kapłańską. I we wspomnieniach ludzi zsyłanych, więzionych, z łagrów i tak dalej, często jest o tym mowa.
To dodatkowe wyzwanie, dodatkowe zadanie.
No niezbadane są właśnie losy każdego człowieka i te Boże plany. W tym wszystkim, ja szczerze mówiąc, to nie zajmowałem się specjalnie, powiedzmy, losami księży, tak ogólnym znaczeniu Sybirakami. Moim przedmiotem zainteresowań byli księża i są księża archidiecezji wileńskiej, z których wielu też zaliczyło Sybir. Pamiętam, jak jeden ksiądz z Białorusi mówi, my jak się spotykamy, to najpierw pytamy się, ile to lat Akademii na Syberii przeżył. Traktowali jako akademię specyficzną.
I to był argument gdy nieraz tam KGB czy tam wyznaniowi straszyli księża, to on mówi, ja już przeszedłem uniwersytet na łagrach. To im dawało pewną siłę oporu jakoś taką w tych kontaktach. Ale powiem to, bo to może będzie służyć sprawie. Ukazały się takie dwie duże prace, które ukazują losy księży, duchowieństwa różnych na Syberii, w łagrach, wszędzie. Losy duchowieństwa 1739, Martyrologium i potem Leksykon Duchowieństwa Polskiego, Repesonowego 39-42. Ale to określenie polskie duchowieństwo ma szeroki udział, bo tam jest ci, którzy dla Polaków pracowali, i Litwini, i Łotysze, i protestanci. Nawet jest wspomniany także i rabin naczelny Wojska Polskiego, który leży, Steinberg, leży w Katyniu zamordowany. Także jeśli ktoś by był zainteresowany tym losem, to w tych pracach znajdzie dużo informacji. Ich zaletą jest to, że one są oparte na archiwach sowieckich i są tam duże partie z wyroków, z opinii, ze wspomnień o tych księżach, także to może być ciekawe.
Ja tylko chcę dodać, że te wspomniane dwa tytuły to dzieło księdza profesora Dzwonkowskiego.
Mało Polaków jest zorientowanych, jaka wielka zbrodnia na kościele dokonała się za wschodnią granicą. Przecież nie tylko atakowano, więziono, rozstrzeliwano księży, ale niszczono całą substancję, tak, tą kulturalną, tak, świątynię.
Tak jest. No więc to widać cały szatański jakiś plan. To było stawianie człowieka na Pana Boga, odrzucenie przykazań boskich, to od Marksa się rozpoczęło, to rozwinął Lenin. No znany jest ten slogan, religia opium dla ludu, ale tutaj było to źródło i to było nie tylko, jak pan redaktor słusznie wspomniał, aresztowania ludzi, ale także niszczenie kultury, kultury materialnej, ale także duchowej. Sołżenicyn gdzieś napisał, że panowanie komunizmu w Rosji znieprawiło dogłębnie nasze dusze. Także tu, co najgorsze, zbrodnie komunizmu zostały osądzone. Hitlerowskie zbrodnie zostały w Norymberdze osądzone, a komunizm nie został osądzony, a dzisiaj znajduje na nowo swoich zwolenników i chwalców. Muzeum Historii Europy, kapitał Marksa jest na takim miejscu eksponowanym szczególnie, a komunizm jest nazwany prometejskim ruchem wyzwolenia. Czyli to samo, co mi Marks, wraca do tego. Zwolennicy marksizmu mają władzę w Europie. I teraz już nie chodzi o walkę klas, ale ta słynna cała teoria gender, nieludzka w ogóle jakaś, to jest teraz nowe narzędzie marksizmu. Obalenie całej kultury chrześcijańskiej, likwidacja jej.
Bytność duchowieństwa razem z osobami zsyłanymi, to tworzenie takiego kościca, bo dawało tym ludziom możliwość przetrwania.
Ja już wspomniałem o tym, ale może warto to rozwinąć. Tam, gdzie zniknął kościół jako instytucja widzialna, zewnętrzna, to powstawał kościół duchowy i podpolny, jak się tam mówiło. I tutaj, gdy chodzi o Polaków, to ogromną rolę odegrał Żywy Różaniec, który spełniał nie tylko rolę czysto religijną, ale i społeczną, bo więź. Komunizm dążył do atomizacji społeczeństwa, żeby podzielić, nikt nie miał zaufania na naszpikowanie donosicielami, konfidentami, ale właśnie w ukryciu, w konspiracji ludzie zbierali się na Żywy Różaniec, odmawiali go, za to niekiedy szli i na śmierć. Wiele takich wypadków jest znanych obecnie, opublikowanych, ale to była jednocześnie jak gdyby taka ukryta katechizacja, bo dzieci uczestniczyły, słuchały tekstów religijnych, no i ten kościół podpolny istniał do końca Związku Sowieckiego. To znaczy w Pierestrojce już on się ujawnił, ale odegrał ogromną rolę w zachowaniu wiary i polskości.
Eksponaty w Muzeum Pamięci Sybir, te niewielkie różańce, które się udało gdzieś tam przemycić, te obrazki. Największe wrażenie zrobiła na mnie ta serwetka, gdzie wyhaftowany został, można by powiedzieć, święty obrazek.
Wiara potrzebuje zewnętrznego wyrazu, ale co do różańca. Są takie wspomnienia bardzo ciekawe. Polak, jezuita amerykański Walter Ciszek, który przeszedł tam wiele i opowiada taką historię, że w czasie długo trwających tam badań odmawiał różaniec na palcach ręki. Nie miał różańca, ale palce ręki mu za to służyły. No, kiedyś tam zauważył ten śledczy, zrugał go strasznie.
Robiono różańce w więzieniach z chleba, i suszono te, jakoś to przeżuwano, zrobiono z tego takie gałeczki i nanizano to na tych z onuczek wyciągniętych tych nitkach. Są takie u niektórych zachowane i dobrze by było, żeby trafiły do tego Muzeum Sybiru. Tu trzeba powiedzieć, że na tych wschodnich kresach trwanie tej ludności mimo tego reżimu i tych prześladowań miało takie dwa, powiedziałbym, ważne czynniki, wiara i polskość. Jedno z drugim bardzo się łączyło. I gdy chodzi o przetrwanie tych, to powiedzmy do czasów pierestrojki gorbaczowowskiej, no to cóż, trzeba powiedzieć, że ta pierestrojka nic by nie dała, gdyby ludzie nie zachowali wiary. Bo właśnie ludzie mający wiarę domagali się księży, walczyli o odzyskanie świątyń i tu powiedzmy zasługa ich, że przetrwali i w tej wierze i później nastąpiło to odrodzenie.
Tylko ta walka, która się toczyła w różnej formie, ona była dziełem tego pokolenia, które otrzymało formację religijną. Dobrze, przed rewolucją, czy potem tych kapłanów, którzy tam po wojnie z Łagrą pracowali. No i oni tu mają tę zasługę. Dzisiejsze pokolenie to, że tak powiem, bokiem stoi do Kościoła, bo pod wpływem ateistycznym, ono nie przyjmowało często tej ateistycznej propagandy, ale nasiąkało nią. I dzisiaj laicyzacyjne prądy idą i dzisiaj za to wschodnią granicę, bo nie ma granic dla mediów polnych. Także osłabienie przez komunizm odbija się teraz bardzo mocno również.
Ta walka z Kościołem najpierw, jak powiedział ksiądz profesor, dotknęła ludzi, potem dotknęła budowlę, potem dotknęła tę substancję materialną, ale okazuje się, że ci, którzy byli związani z Kościołem, którzy gdzieś tam trafili na Syberię czy do Kazachstanu, jednak wzajemnie się wspierali i ta wiara pozwalała im z jednej strony ocalić polskość, ale z drugiej strony też odnoszę takie wrażenie, ocalić człowieczeństwo.
No tak, bo pełne człowieczeństwo może zaistnieć wtedy, gdy człowiek jest w relacji z Bogiem. Zachowuje pewne prawa, czy prawa natury to co od Pana Boga. Dekalog to są prawa natury, które musi zachowywać nie tylko człowiek wierzący, ale niewierzący. Nie zabijaj, nie cudzołóżcz, matkę zniekradnij. To są ogólnoludzkie, to jest kodeks moralny dla całej ludzkości, ale komunista odrzucał absolutnie. Przy motywację wszelką religię. No i człowiek dąży do normalnego człowieczeństwa i zawsze istniały jakieś takie grupy czy oazy wiary ukryte, gdzie wiara była bardzo żywa. Tak, ta wiara często nie miała prostych ludzi, z którymi się spotykaliśmy. Spotykałem jakieś tam wiedzy religijnej, ale była taka jasna, mocna, podstawowa prawdy wiary. Ci ludzie wyznawali i to było ich siłą.
Ksiądz profesor przestudiował wiele życiorysów księży, którzy przetrwali to starcie z komunizmem.
Minęło w tym roku 47 lat, jak zacząłem bywać tutaj najpierw na kresach tych wschodnich i poznałem kilkunastu księży, znaliśmy ich wspólnie, którzy przeszli przez łagry, przez więzienia. No i to byli wspaniali ludzie, wspaniali mężczyźni, wspaniali Polacy, którzy i przeszli, tak zachowali, to jest wspaniałe świadectwo, można powiedzieć, wiary. Oni byli przykładem tego, co daje człowiekowi wiara i kapłaństwo.
Co daje?
Co daje? Daje moralną siłę, jakoś od Boga płyną. Nie, to nie jest siła ludzka, to jest łaska od Pana Boga. Tak jak kapłaństwo jest łaską od Pana Boga i z tym się wiąże, Pan Bóg komuś daje, no wiąże się z tym także jak dary od Pana Boga, tylko człowiek musi do nich się odwoływać, do nich sięgać.
Ta ich wiara była wystawiona na straszny sprawdzian.
Tak już jest. Każda wiara i każda, czy kapłana, czy innego, musi przejść przez próbę. Mickiewicz powiedział kiedyś w Dziadach, bo kto nie zaznał goryczy na ziemi, ten nie zazna słodyczy w niebie.
Dziękuję bardzo. W naszym magazynie rozmawialiśmy dzisiaj z księdzem profesorem Romanem Dzwonkowskim oraz księdzem profesorem Tadeuszem Krachelem. Zachęcam Państwa do odwiedzenia wystawy w Muzeum Pamięci Sybiru, gdzie są właśnie takie, nie jest ich dużo, ale takie wspaniałe pamiątki, które pokazują siłę wiary.
Napływają powoli nowe pamiątki, które ukazują rzeczywistość religijną w tych czasach strasznych i w tych terenach Sybiru.
Dziękuję Państwu za uwagę. Lech Pilarski, do usłyszenia.